A naszym studiu wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Szczęśliwy po wynikach w Austrii?
Tak, sądzę, że to pokazuje pewną tendencję w Europie, że jednak duża część Europejczyków przebudza się, widzi tą samobójczą politykę elit brukselskich, elit, które prowadzą po prostu Europę Zachodnią ku przepaści. No i sądzę, że no i mam nadzieję, że będzie to stała tendencja.
Do takich zmian, takich postaw w Polsce nad Wisłą na pewno wpłynął Marsz Niepodległości. Która edycja w tym roku? To już będzie?
To już będzie 8. edycja. Pierwszy raz przeszliśmy w 2010 roku. W tym roku mamy zamiar przejść oczywiście jak zwykle dużo liczniej niż w roku poprzedzającym. Tak, ta tendencja też ciągle jest wzrostowa.
Hasło My Chcemy Boga, hasło symboliczne, 39. rocznica w poniedziałek wyboru na tron papieski Jana Pawła II i też być może takie odrodzenie religijne w Polsce, to co państwem kierowało właściwie, żeby akurat takie hasło tegorocznego marszu przyjąć?
Organizatorami Marszu Niepodległości są narodowcy, natomiast my oczywiście zapraszamy wszystkich Polaków. Różne środowiska z nami się tutaj, z nami sympatyzują, przychodzą na marsz. Natomiast myśmy od zawsze, od początku nie ukrywali, że naszym ideałem jest Wielka Polska Katolicka. Hasła takie jak Bóg, honor, ojczyzna zawsze nam towarzyszyły na każdym Marszu Niepodległości. No i w tym roku stwierdziliśmy, że postawimy taką swoistą kropkę nad i, pokażemy, że Bóg jest potrzebny Polsce, jest potrzebny Europie, po to właśnie by się obudziła.
Mimo że są na prawicy narodowej takie środowiska, które gdzieś tam sympatyzują, a to z ruchem pansłowiańskim, a to z neopoganizmem, tak jest? Czy one zostały już wyłączone z środowisk, które organizują Marsz Niepodległości?
Nie, nie, to absolutnie nie jest tak. My szanujemy wszystkie przekonania, natomiast pamiętajmy, że Polska jest krajem katolickim, dominującą rolę spełnia religia katolicka i my chcielibyśmy, by tak pozostało, natomiast Polska jest oczywiście pod tym względem krajem tolerancyjnym. Ma oczywiście, tak jak pan wymienił, także środowiska pansłowiańskie, różne inne. Dlatego też my nie wykluczamy tutaj nikogo. Natomiast tak jak mówimy, Polska i Polacy to jest naród katolicki i ta dominująca rola powinna być podkreślana.
Chociaż jakoś nie wyobrażam sobie partii razem, maszerującej razem z państwem w Marszu Niepodległości, więc być może jakiś margines akceptacji istnieje.
Umówmy się, że akurat partia Razem to nawet nie wiadomo, czy by chciała podpisać się pod hasłem niepodległości Polski. Tego to akurat ciężko byłoby do końca stwierdzić. Natomiast akurat no to są środowiska marginalne, nie chciałbym się nimi zajmować.
To zajmiemy się środowiskiem nieco mniej marginalnym, Prawem i Sprawiedliwością. Państwo zapraszacie członków tej partii, panią premier, prezesa Kaczyńskiego, posłów, ale także prezydenta, czy jak to wygląda?
Tak. My co roku zapraszamy wszystkich na marsz, stosujemy taką zasadę, że wszyscy są mile widziani na Marszu Niepodległości, zresztą zwolennicy różnych partii także się tam pojawiają, różnych środowisk, nie tylko środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością, ale także i narodowców, i wolnościowców, wiele różnych, natomiast jeśli chodzi o zaproszenia bezpośrednie, w tym roku nie zdecydowaliśmy się na takowe i prawdopodobnie w tym momencie jeszcze już nie będziemy już takich stosować.
Panie prezesie, ale to nie, znaczy byłoby eleganckie, gdyby prezydent jako pierwszy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej dostał takie uroczyste zaproszenie na marsz. Dlaczego?
Myśmy co roku zapraszali prezydenta na marsz. No, nie ukrywamy, że poczuliśmy się nieco zawiedzeni tym, że nie zostaliśmy zaproszeni do Komitetu Obchodów Stulecia Niepodległości, który będzie za rok. To uważamy za smutne wydarzenie. Może jakieś nieporozumienie. Natomiast no, nie uważamy w tych okolicznościach za słuszne, by w jakiś tam sposób po prostu wychodzić przed szereg w tym takim znaczeniu. Być może jeszcze będzie okazja do tego, aby prezydent zamaszerował razem z nami, razem z obywatelami w Marszu Niepodległości w największym wydarzeniu tego dnia i sądzę, że za rok także to będzie największe wydarzenie.
Ale jak pan myśli, dlaczego prezydent, wracając do tego komitetu niezwykle szerokiego, komitetu, gdzie jest dziesiątki osób, które reprezentują nawet nieduże organizacje czasami, zresztą PSL ma aż trzech swoich przedstawicieli w tym komitecie, dlaczego nie ma tam ruchu narodowego, który, no, co by nie mówić i jakby historii nie pisać, miał istotny wkład w odzyskanie niepodległości.
No pozostaje mi tylko ubolewać, ponieważ jak pan sam zwrócił uwagę, ruch narodowy, Roman Dmowski, cała tradycja obozu narodowego jest związana z odzyskaniem niepodległości, dlatego też zupełnie nie rozumiem. Ciężko mi jest to komentować. Tak jak powiedziałem, jest to...
Ale myśli pan, że to jest polityka, że mamy stowarzyszenie Endecja w ramach Kukiz 15. Prezydent jest podobno blisko związany politycznie obecnie z Pawłem Kukizem i specjalnie nie zaprosił narodowców, żeby ich marginalizować.
Ciekawa koncepcja, którą pan tutaj zagłosił, nie słyszałem o niej, no, więc tym bardziej mi jest ciężko takie rewelacje komentować. Natomiast faktem jest to, że ani stowarzyszenia, ani Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który organizuje co roku największe wydarzenie tego dnia, ani także żadnych organizacji, które tworzą ten Marsz Niepodległości, czyli takich jak Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny czy Ruch Narodowy, także w tym komitecie nie ma. No cóż, tak jak mówię, pozostaje mi tylko ubolewać.
Właśnie, a co się dzieje na samej prawicy narodowej? Chociażby Marian Kowalski, kiedyś legenda Marszu Niepodległości, mówi, że w tym roku na marsz nie przyjedzie. Jak pan to skomentuje?
Czy Marian Kowalski obrał swoją drogę polityczną, stał się mniej politykiem, bardziej komentatorem sceny politycznej i jest dosyć dużym krytykiem obecnie różnych poczynań od lewa do prawa. Cóż, jako byłem mu koledze z jednej partii, no ciężko mi jest też się odnosić do tego. Natomiast Marian Kowalski, tak jak każda inna osoba, jest zaproszona na Marsz Niepodległości i mile widziana.
Za rok wybory samorządowe, które otwierają cykl czterech elekcji w następnych dwóch latach, w roku 18 i roku 19, a ruch narodowy w proszku rozproszony. Mówiliśmy już o endecji, mówiliśmy, że Marian Kowalski w końcu kandydat tego środowiska na prezydenta w poprzednich wyborach się nie utożsamia ze środowiskiem. Partii jest wiele. Jaka będzie przyszłość ruchu narodowego?
Znaczy tak, jedna osoba to jeszcze nie jest nie jest jeszcze proszek. Umówmy się, ruch narodowy.
Poseł Andruszkiewicz, tak? No to wszystko już jest poza ruchem narodowym.
To znaczy tak, historia ruchów prawicowych to jest historia nieprzerwanych podziałów i pamiętajmy, że także i Prawo i Sprawiedliwość z takiego podziału się pojawiła, więc tak naprawdę ciężko jest tutaj wyrokować, jaka będzie przyszłość, natomiast my będziemy na pewno gotowi na to, aby wystawić swoje listy jako ruch narodowy w najbliższych wyborach i samorządowych, i do Parlamentu Europejskiego, raz do Parlamentu Polskiego. I
ale
na pewno jeszcze nie raz zostaniemy...
Kukiz, Paweł Kukiz mówi o otwartej formule, że zaprasza wszystkich na swoje listy. Państwo drugi raz macie zamiar wejść w jakąś koalicję
z... Paweł Kukizem jest o tyle problem, że kwestia deklaracji co do tego, że każdy miał mieć swobodę wypowiedzi, swobodę poglądów i głosowań, no niestety nie szła do końca ze stanem faktycznym. Poseł Robert Winnicki był nieustannie rugowany i za swoją właśnie bezkompromisowość, no co doprowadziło do wypchnięcia jego z klubu. I zdecydowaniem tym, że Ruch Narodowy zdecydował się opuścić projekt Kukiz 15. Natomiast w praktyce to wygląda w ten sposób. No dzisiaj widzimy, że przy okazji ustawy o broni poseł Bartosz Józwiak przygotował bardzo dobrą ustawę liberalizującą dostęp do broni, a już inny kolega postanawia tą ustawę przemielić, z tego samego klubu przemielić w taki sposób, by ją po prostu prostu wykastrować. No i to pokazuje to kukizm w praktyce. Takie zupełne niezorientowanie, po prostu kompletny chaos. No my zdecydowaliśmy się już w tym chaosie nie uczestniczyć.
Sam Paweł Kukiz się od tej ustawy trochę odciął, mówiąc, że jest zbyt liberalna i że badania psychologiczne i Związek Kółek Strzeleckich, czy istota wpływu Kółek Strzeleckich powinna być utrzymana w tej ustawie, więc pan poseł Bartosiusz Wiak nawet się żali publicznie, mówiąc, że Paweł Kukiz odcina się od projektu, który sam wcześniej zaakceptował, a stowarzyszenie Endecja nie będzie współpracy między Ruchem Narodowym, a kiedyś osobą ważną w tym ruchu jak Marek Jakubiak.
To znaczy, trzeba zwrócić uwagę na to, że istotą powołania Stowarzyszenia Endecja jest po prostu wyjście z Ruchu Narodowego. No ja sobie nie wyobrażam w najbliższym czasie, by ta geneza powstania mogła pomagać w tym, by się ponownie jednoczyć. Natomiast życzyłbym sobie, aby narodowcy, którzy obecnie mogą być także w różnych innych ugrupowaniach, po prostu razem poszli do wyborów, tak aby Ruch Narodowy po raz kolejny odegrał bardzo znaczącą rolę w polskiej polityce.
No właśnie, bo Ruch Narodowy maszeruje co roku 11 listopada od 8 lat i końca tej drogi nie widać to raz, ale nie widać też efektów tej drogi.
Oj, no to przecież nie jest prawda. Przecież sam fakt tego, że wprowadziliśmy w ramach projektu Kukiz 15 kilku posłów, a oprócz tego nasz prezes jest obecnie posłem, no to jest wymierny efekt przecież właśnie tej pracy politycznej. I sądzę, że jeszcze nie raz zobaczymy dobre i pozytywne efekty naszej pracy.
No dobrze, to zaprośmy na marsz. Gdzie się stawić, jak będzie szedł wszystkie takie kwestie informacyjne?
Zapraszam oczywiście wszystkich patriotów, którzy chcą przyjść 11 listopada w Marszu Niepodległości o 15 godzinie na Rondo Romana Dmowskiego w samo centrum stolicy. W tym roku postanowiliśmy nieco zmodyfikować trasę, natomiast kończymy w tym samym miejscu, czyli na błoniach Stadionu Narodowego. Stwierdzamy, że tam jest najwięcej miejsca, żeby właśnie te kilkaset tysięcy Polaków zebrało się i mogło razem zamanifestować swoją narodową dumę. Mamy zamiar iść w tym roku przez Most Świętokrzyski.
To jest tak, że od 2 lat marsz przychodzi spokojnie. Myśli pan, że to jest kwestia zmiany rządu?
To jest kwestia zmiany rządu, to jest kwestia także
osłabnięcia napięcia ze strony także uczestników marszu, którzy chyba bardziej tolerują rząd Prawa i Sprawiedliwości niż rządy koalicji.
Ja bym zwrócił uwagę na coś innego, na to, że mieliśmy osłabienie przede wszystkim wrogów Marszu Niepodległości, którzy próbowali nam przeszkodzić. Natomiast oczywiście to obecnie chyba próbuje wrócić, ponieważ słyszymy o różnych próbach blokowania przez różne środowiska Komitetu Obrony Demokracji. Ciężko mi jest spamiętać wszystkie nazwy tych ugrupowań, natomiast chyba mają zamiar, deklarują jakąś konfrontację. No my w zeszłym roku żeśmy na to po prostu odpowiedzieli przemilczeniem i ignorancją tego typu zachowań z głównie dlatego, że naszym celem jest po prostu spokojne przejście w Marszu Niepodległości i zamanifestowanie dumy narodowej.
Naszym gościem był Witold Tomanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Już za chwilę, jak zwykle, Marsz Niepodległości. Data nie może być inna, 11 listopada, Rondo Dmowskiego, godzina 15. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dziękuję najmocniej, a my posłuchamy dżingla. Wracamy do studia 7.52 i lekko spóźnienie meldujemy się u Piotra Wita w mieszkaniu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu. Widzę, że media polskie z wielką uwagą śledzą wszystko, co dzieje się we Francji, jednym z dwóch wiodących krajów Europy, Unii Europejskiej, ale te wiadomości w związku z zanikiem znajomości języka francuskiego w Polsce przychodzą zwykle z drugiej ręki, z prasy anglosaskiej, więc nie wiem, czy nie przeoczyły takiego faktu, że w ubiegłym tygodniu Francja z satysfakcją opublikowała najnowszą statystykę. Mianowicie ilość biedaków żyjących poniżej progu ubóstwa zmalała w stosunku do roku poprzedniego o 0,3% i wynosi obecnie niecałe 14% społeczeństwa, no mniej o 0,1%. Dla porównania w Polsce analogiczna grupa to około 5%. Na zły los nie skarżą się wszakże wysocy funkcjonariusze publiczni. W ubiegłym roku dyrektorka państwowych radia i telewizji zwolniona została po tym, jak odkryto jej rachunki za taksówki. w ciągu 3 miesięcy wydała ponad 400 tysięcy euro. Jeden z obecnych ministrów otrzymywał pensję w poprzednim przedsiębiorstwie 35 tysięcy euro miesięcznie. Inna, minister pracy Muriel Pénicaud, jest obecnie ciągana po prokuratorach za urządzenie dla Emmanuela Macrona, kandydata wówczas, przyjęcia w Las Vegas na sumę prawie 400 tysięcy euro. Na koszt podatnika naturalnie. Nie wspominając o wydatkach prezydenta na makijaż 26 tysięcy euro przez 3 miesiące i na fryzjera. Czy należy zatem wyprowadzić się z kraju, gdzie wysocy funkcjonariusze publiczni cieszą się monarchicznym przepychem kosztem biednych i średniaków okładanych coraz wyższymi podatkami? Pytanie jest tabu. Ale sytuacja dojrzała, by ktoś postawił je pierwszy. Niedawno Florent Pagny przeniósł się z trzaskiem do Portugalii. W wywiadzie dla prasy kompozytor i piosenkarz wyjaśnił bez żenady motywy przeprowadzki, tak jak przed nim zrobił to Gérard Depardieu. Nie miał dłużej zamiaru oddawać państwu lwiej części swoich dochodów. Depardieu mówił o 85% zabieranych przez fisk. I Florent Pagny dodał, przenoszę się jako jeden z ostatnich. Wszyscy już dawno wyjechali. Kiedy się wyjdzie na ulicę Paryża, jednego z najbardziej przeludnionych miast świata, można naocznie stwierdzić, że mimo wszystko sporo ludzi jeszcze pozostało. Ale to nie ich, szarych przechodniów, miał na myśli zamożny piosenkarz. Istotnie, bogaci od dawna odpowiedzieli sobie na pytanie, gdzie mają mieszkać. A z Nawur de Lonso podatnikami i obywatelami szwajcarskimi, podobnie jak tenisiści Joe Wilfried Tsonga, Arnaud Butch, Leconte, Clément, Moresmo, Monfils, Johnny Hallyday, też Szwajcar. Mieszka w Gstaad, jego syn Dawid także. Ogółem 49 Francuzów posiada w Szwajcarii majątek w wysokości 55 miliardów euro, a Francuzów mieszka 2000 w Szwajcarii. Lévy i Musso, najbardziej poczytni pisarze, mieszkają w Londynie. Ulbeck w Hiszpanii. To w Londynie Guillaume Musso zbiera plon z 28 milionów sprzedanych książek i ewentualne taksy odprowadza do londyńskiego urzędu skarbowego. Reżyserzy filmowi, aktorzy, przedsiębiorcy. Depardieu sprzedał pałac przy ulicy Cherche-Midi w 7 dzielnicy Paryża. Wolał choćby Moskwę Putina. Patrick Drahi, właściciel telekomunikacji, też mieszka w Szwajcarii. Założyciel Imperium, dystrybucji sprzętu elektrotechnicznego od odkurzacza do komputera. Pan Darty od dawna przeniósł się do Belgii. Najbogatszy obywatel Francji, pan Bernard Arnault, także był już tam jedną nogą, tylko gwałtowne protesty społeczne powstrzymały go od wyjazdu. Bogaci opuścili Francję, aby nie płacić podatków najwyższych w Europie. Po pierwszych zamachach Żydzi ze swej strony masowo opuszczali Francję z obawy o życie. Mówiłem o tych wyjazdach w poprzednich latach. Z pół miliona